Za chwilę powracam do rozmowy z panem Mateuszem Romowiczem, radcą prawnym i zarazem prezesem firmy Legal Marine Mateusz Romowicz, bowiem wciąż bez ustanku w pocie i znoju analizujemy sprawę zapowiedzi zniesienia ulgi abolicyjnej. No i cóż, te nierówne zapasy z fiskusem martwią prawie 67 tysięcy Polaków. Pan Mateusz po drugiej stronie. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana i witam słuchaczy.
No właśnie, dowiedziałem się, że jest pan gdzieś pod niebem Barów Tucholskich. W Irlandii, o dziwo, mimo listopadowej i jesiennej aury, piękna pogoda, słońce, nie pada, nie ma tego naszego deszczyku drizzle padającego pod kątem 35 stopni. A jak aura w Barach Tucholskich?
No, zasadniczo ten deszczyk chyba pojawił się u nas, bo jest dosyć taka właśnie aura typowo angielska, można powiedzieć, czy też ze brytyjskich. Tak więc pada dość ciemnawo, niezbyt przyjemnie.
Więc w skrócie powrócimy do tej naszej rozmowy, która cały czas zatacza coraz szersze kręgi, bo coraz więcej naszych słuchaczek i naszych słuchaczy dorabiających sobie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej martwi się. Przypomnę tylko, że z danych Ministerstwa Finansów wynika, że to jest rzesza ponad 67 tysięcy osób, która z tej ulgi abolicyjnej korzysta. No i nasza ojczyzna w zależności od zawartej umowy stosuje, albo już można mówić w czasie przeszłym stosowała dwie metody unikania tego podwójnego opodatkowania. Na jakim etapie teraz są te wszystkie działania legislacyjne? Czyżby, tak jak mówią niektórzy, muszą wzdychać i patrząc tęsknym wzrokiem na Senat Rzeczpospolitej Polskiej? Panie Mateuszu?
No niestety tak. Jesteśmy już w fazie takiej, że ten projekt jest po trzecim czytaniu w Sejmie, które odbyło się 28 października i ustawę tę przekazano prezydentowi i marszałkowi Senatu 29 października, tak więc na dzień dzisiejszy faktycznie ten Senat staje się realnie jedynym takim, powiedzmy, forum, na którym można by było jeszcze próbować wprowadzić stosowne ograniczenia czy modyfikacje tych planowanych zmian.
To wszystkich oburza. Oburza posłów, oburza parlamentarzystów. Natomiast nikt jakby nie kwapił się o to, aby zadać konkretne pytania. Po co Ministerstwo Finansów to robi? Przecież patrząc na skalę tychże podatków, rzesza 60 kilku tysięcy osób, no nie zrobi jakiejś rewolucji, gdy mowa o zasilaniu budżetu Skarbu Państwa. Więc jakie są prawdziwe przyczyny takiego postępowania?
Znaczy, ja myślę, że trzeba by było wyjść w ogóle od kluczowej kwestii. To znaczy, pan przywołuje pewne statystyki podawane przez ministerstwo, które no, ja poddaję ich rzetelność w wątpliwość. My w ogóle w ostatniej dobie, w ostatnich dniach tak naprawdę mamy do czynienia z uwagi na pandemię koronawirusa, z podawaniem bardzo różnych statystyk. Tak? Natomiast jeżeli zacznie się weryfikować głębiej, co to są za bazy danych, kto prowadzi te statystyki, to tutaj spada pewna alkowa milczenia i te statystyki dotyczące ulgi abolicyjnej, tak, które są podane, one są w mojej ocenie o tyle pozbawione podstaw, że kończą się na roku 2018. A chciałbym przypomnieć, że konwencja MLI, która pozmieniała bardzo dużo metod, które właśnie są przyczynkiem do tego, żeby tę ulgę abolicyjną stosować w Polsce, weszła w życie w Polsce w 2019 roku. Czyli nawet gdybyśmy chcieli odnieść się do tych statystyk jako wiarygodne, tak, to one kończą się na przed rokiem, w którym doszło do wręcz lawinowej zmiany konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, która to zmiana będzie tak naprawdę realizować się na przestrzeni najbliższych 3 czy 4 lat. Tak więc myślę, że tu chodzi o pieniądze, tak?
Biznes, panie Mateuszu, ale zadam pytanie. Po co robić te zmiany, skoro wszystko dobrze funkcjonowało? No także tak jak od roku 1997 na przykład z Republiką Irlandii, gdzie była podpisana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Więc po co te fundamentalne zmiany? Czy to jest jakieś systemowe rozwiązanie dla całej Unii Europejskiej? Czy to są jakieś inne, niewiele dla nas znaczące historie, o których po prostu nikt nic nie wie, albo nikt nie mówi, albo nikt nie pyta?
Czyli te zmiany, myślę, przede wszystkim mają zabezpieczyć Skarb Państwa, jeżeli chodzi o wpływy budżetowe, tak? Troszeczkę w mojej ocenie krótkowzrocznie, bowiem Tak jak już wielokrotnie sygnalizowałem, te zmiany spowodują to, że ludzie, którzy funkcjonują w dwóch lub trzech państwach nawet, tak, no wybiorą te państwo, które daje im lepsze środowisko, w którym mogą funkcjonować, tak? Bo na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że Polska zarówno jeżeli chodzi o praktykę stosowania przepisów prawa podatkowego, jak i jeżeli chodzi o właśnie planowane zmiany, no jest jednym z mniej przyjaznych środowisk dla podatnika, tak? Tak więc nie za bardzo rozumiem, co poza takim krótkowzrocznym planem ściągnięcia jakichś kwot z podatków tu mogłoby być przyczynkiem do takich zmian, bo na dzień dzisiejszy można z czystym sumieniem stwierdzić, że te zmiany już spowodowały zdecydowany eksodus osób wysoko wykwalifikowanych, które aktywizowały polską gospodarkę przez lata zagranicznym kapitałem, tak, i to często w znaczących kwotach, a na dzień dzisiejszy oni po prostu wyprowadzają się z Polski. To faktycznie, nie wirtualnie.
No my już to obserwujemy, bo efekt działań polskiego rządu, Ministerstwa Finansów jest właśnie taki, że coraz większa rzesza Polaków decyduje się na osiedlenie na stałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i wtedy mają już inną rezydenturę i wtedy są całkowicie poza polskim systemem urzędów skarbowych i podatków. A właśnie, a propos urzędów skarbowych, czy ma pan wiedzę, panie Mateuszu, Mateusz Romowicz, Legal Marine, Mateusz Romanowicz, radca prawny i prezes tejże firmy. I jak też to wygląda pod kątem praktyk a propos abolicji podatkowej? Jak podchodzą w praktyce pracownicy urzędów skarbowych w tej kwestii?
No tutaj nie mam zbyt dobrych wieści, bo tak naprawdę na dzień dzisiejszy oczywiście środowisko marynarskie, które przede wszystkim obsługuje, jest takim probierzem tego, czego mogą oczekiwać osoby korzystające z ulgi abolicyjnej również w kontekście pracy na lądzie, tak? Tak więc mamy do czynienia z sytuacjami, które no, są dość zaskakujące. Jeżeli chodzi o marynarzy, to jednym z kluczowych problemów na przestrzeni ostatnich dni pojawiło się to, że urzędy skarbowe, między innymi w Trójmieście, zaczęły stawiać zarzuty karno-skarbowe marynarzom, którzy w latach wcześniejszych rozliczyli się zgodnie z przepisami i zgodnie z posiadanymi dokumentami z ulgi abolicyjnej. I co ciekawe, stawianie tych zarzutów ma miejsce bardzo często wtedy, kiedy jeszcze nie jest wydana decyzja wymiarowa, czyli jest to co najmniej przedwczesne. Już pomijam, że bezzasadne, bo w wielu przypadkach ten sam organ podatkowy wydawał wcześniej decyzję w zakresie ograniczenia poboru zaliczek, uznając, że jednak ta ulga się będzie należała. Tak? Tak więc mamy sytuację, gdzie organy w taki czy inny sposób próbują wywrzeć presję na podatniku, żeby jednak z tej ulgi już nawet funkcjonującej nie korzystać albo ich przekonać, że korzystanie nie było zbyt sensownym rozwiązaniem. Do tego dochodzi jeszcze bardzo ważna kwestia, że organy podatkowe, które otrzymują z zagranicznych administracji informacje o podatnikach, tu oczywiście nawiązuje do marynarzy, pomimo iż są to informacje, które tak naprawdę korelują z przesłankami, które są niezbędne do tego, żeby skorzystać z ulgi, są interpretowane przez urząd jakby wbrew ich literalnemu brzmieniu. Czyli na przykład mamy informację z administracji singapurskiej, że statek operował poza ich wodami terytorialnymi i był w żegludze międzynarodowej, w transporcie międzynarodowym, a organ stwierdza, że jednak nie, że dla nich to jest nie do końca tak, bo statek nie wygląda na taki, który mógłby coś przewozić, dosłownie, tak? Organy się oceniają statki bez wiedzy specjalnej po ich wyglądzie, nie odnosząc się tak naprawdę tutaj właśnie do jakichkolwiek specjalistycznego wsparcia, ale tylko po to, żeby tę ulgę podważyć. Tak więc mamy sytuację, gdzie od początku tego roku już ewidentnie widać, że Ministerstwo Finansów skupiło się na tym, żeby też podważać tę ulgę abolicyjną w latach wcześniejszych, w większości przypadków bez podstawy prawnej i bezzasadnie, bo jeżeli mamy ileś definicji w konwencjach międzynarodowych, które mówią o transporcie międzynarodowym, a urząd odwołuje się tylko do definicji słownikowej, tak, a słownik może być ewentualnie pomocą dla uczniów szkół, tak, ponadpodstawowych lub podstawowych, no to mamy sytuację dość zastanawiającą. Tak więc ja myślę, że te wyprowadzki, o których pan powiedział, one też zmierzają do tego, żeby znaleźć się w systemie, który daje pewne bezpieczeństwo i taką perspektywę, że z czasem te interpretacje się nie zmienią, tak? U nas oczywiście w Polsce problemem również jest to, że urzędnik, który wydaje wadliwą decyzję, często bez podstawy prawnej, tak jak ja to obserwuję w przypadku marynarzy, nawet jeżeli ta decyzja zostanie finalnie uchylona na jakimś etapie dalszym, tak, czy to sądowo-administracyjnym, czy przez Izbę Skarbową, co raczej ma rzadziej miejsce, on i tak pozostaje bezkarny faktycznie, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. I to powoduje, że wielu naszych klientów na dzień dzisiejszy, po pierwsze jest oburzonych tą praktyką, bo w zgodzie z prawem, w zgodzie z posiadanymi przepisami zawnioskowali o to, żeby z tej ulgi skorzystać. Przez 4-5 lat mieli spokój i teraz tuż przed przedawnieniem są wzywani i często też stawiają się bezzasadnie zarzuty o oszustwo podatkowe tylko dlatego, że skorzystali z ulgi abolicyjnej, tak? Czyli zaraz możemy mieć sytuację, że ci, którzy korzystali ze zwolnienia dla dzieci, będą, tak, czy z ulgi na dzieci, mogą być nagle oszustami podatkowymi, bo zmieni się polityka interpretacji przepisu, tak? No, z punktu widzenia prawnego dla mnie jest to coś bardzo zastanawiającego, bo nie znajduję podstaw do tego rodzaju działań, tym bardziej, że wszelkie wątpliwości interpretacyjne co do prawa powinny być interpretowane zgodnie z kierunkową zasadą wynikającą z ordynacji na korzyść podatnika, a nie ma to miejsca.
To najkrótsze pytanie świata. Czy można przy najbliższej okazji na przykład zadać pytanie panu Mateuszowi Morawieckiemu? Dlaczego nie kocha, nie szanuje pan swoich rodaków i wypycha pan jako szef rządu Polaków poza margines? Bo patrząc na tą grupę, panie Mateuszu, Mateusz Romowicz, radca prawny i prezes firmy Legal Marine, Mateusz Romowicz, bo patrząc na tą grupę ludzi, którzy pracują, no to można je podzielić na takie dwie kategorie. Po pierwsze, to są ci, którzy cały czas, mimo pracy poza granicami kraju, są mocno związani z ojczyzną, a to przez żony, tak, przez sympatię, przez rodzinę, przez dzieci. I oni jak gdyby utrzymują, są głównymi osobami, które ułożą na utrzymanie domu i tak dalej. No i druga sprawa, ogromna rzesza pracowników, którzy są delegowani do pracy poza granicami. I jakby nie patrzeć, dla mnie to jest przyczynek do tego, aby tych ludzi z rodzinami wyrzucić poza margines Rzeczpospolitej Polskiej, bo przecież doskonale wiemy, że już co niektórzy zrzekają się obywatelstwa, tak jest chociażby w Belgii czy w Holandii, czy po prostu mówią o tym, że no chcą osiedlić się na stałe gdzie indziej, tam, gdzie rząd jest bardziej przychylny rezydentom niż nasz rząd w Polsce przychylny dla obywateli. O co w tym wszystkim chodzi i do czego to doprowadzi? Czy chodzi rzeczywiście o to, aby wymienić generacyjnie i nacjowo pracowników Rzeczpospolitej Polskiej? To może jest za daleko posunięte pomysł i zastanawianie się, ale patrząc pod kątem pewnych uwarunkowań, pewnych ulg dla pewnych grup i pewnych nacji, no może zrodzić się takie przemyślenie, panie Mateuszu.
No, powiem tak, że po pierwsze, korygując takie błędne przekonanie, że zrzeczenie się obywatelstwa rozwiązuje temat podatkowy, no to tak nie jest, tak? Gros osób musi jeszcze zmienić tę rezydencję podatkową poprzez przeniesienie ośrodka interesów życiowych właśnie za granicę, to jest przeprowadzka, tak, i tak dalej. Natomiast odnosząc się do tego, co pan tutaj wskazał, no można odnieść wrażenie, że te przepisy zmierzają do tego, żeby zniechęcić do polskiego systemu podatkowego wysoko wykwalifikowanych bardzo często pracowników i tych, którzy jednak z uwagi na swoją mobilność podjęli się wielu ryzyk związanych z pracą za granicą, tak? Bo to nie jest tylko to, że ktoś przywozi, tak jak było to jeszcze za dawnych czasów, dolary, które, czy dewizy, które miały taką, a nie inną wartość, tylko obecnie to jest naprawdę bardzo ciężka praca, o czym wielokrotnie też mówiłem. A jeszcze biorąc pod uwagę to, jak miesza się w różnych definicjach, tak, które mają potem utrudnić obronę podatnikowi i potem jak faktycznie te definicje się stosuje w praktyce, to powoduje, że te osoby faktycznie wolą uciec w bezpieczniejszy system, nawet jeżeli tam będą płacili nawet trochę wyższe podatki per saldo, tak? Ale mają tę stabilizację, wiedzą, czego mogą oczekiwać. Tak więc nie rozumiem tych intencji do końca, natomiast no faktycznie takie pytanie myślę, że każdy powinien zadać z osób pracujących za granicą, tym bardziej, że no nie oszukujmy się, że rok 2021 najprawdopodobniej będzie dużym spowolnieniem gospodarczym dla Polski, biorąc pod uwagę, co się dzieje. I takie osoby, które mogą tę gospodarkę zaktywizować zagranicznym kapitałem, właśnie takie jak pracujące za granicą, czy to na lądzie, czy na morzu, powinny być tutaj wręcz zachęcane do osiedlania się i traktowane jako na wagę złota, tak? No bo to tak trochę jest.
Dokładnie, panie Mateuszu. Chociaż tak jak powiedziałem w rozmowie z Bogdanem Ferencem, szefem portalu polskamyślnik.com, tak naprawdę ci ludzie, którzy teraz zastanawiają się, co robić, nie będą protestować, tak? Bo protestują ci, którzy mają tak zwany PIT 0+, prawda? Oni protestują teraz na ulicach, natomiast ci, którzy uczciwie pracują, ciężko pracują, po prostu mają pod górę. I jeszcze jedno pytanie na koniec, bo do tego będziemy powracać. Przypomnę, że aby owe przepisy podatkowe weszły na następny rok, no muszą być ogłoszone maksymalnie 3 listopada i Senat Rzeczpospolitej Polskiej ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy. Ministerstwo Finansów się nie odezwało, więc popytamy senatorów opozycji, co na ten temat sądzą. Być może to jest droga ku temu, aby ktoś się zreflektował. Natomiast z pana wiedzy i wielkiego doświadczenia, ile osób może być na aucie z Rzeczpospolitej Polskiej, kiedy te przepisy wejdą? Jaka to może być rzesza ludzi, którą Polska utraci bezpowrotnie? Tych ambitnych, mobilnych, wysoko wykształconych, bo to o takich głównie chodzi.
To pytanie jest dosyć trudne, bo musimy pamiętać o tym, że jeżeli te osoby znikną, to znikną ich rodziny też, tak? Tak więc my mówimy tutaj o już kolejnym pokoleniu, które w jakiejś mierze znika, tak? Z Polski. Ono oczywiście może powrócić, natomiast te przepisy raczej zachęcą do tego, żeby właśnie nastąpił eksodus całych rodzin, bo to są nie tylko pracownicy. Co więcej, wiele biznesów, które jest powiązanych właśnie z pracą osób za granicą, tak? Również albo ograniczy swoją działalność, albo zniknie. Tak więc ja myślę, że my mówimy o kilkuset tysiącach osób co najmniej. Myślę, że zresztą też jako kancelaria podjęliśmy takie działanie, że złożyliśmy petycję do Parlamentu Europejskiego dobrych kilka tygodni temu, która właśnie sygnalizowała te nieprawidłowości co do stosowania ulgi abolicyjnej, jak również co do planów jej likwidacji, a w sumie ograniczenia, jak to się określa, bo teraz też się zmieniła troszeczkę konstrukcja tych przepisów w odniesieniu do marynarzy, ale na tyle niefortunnie, że i tak marynarze będą borykali się z licznymi problemami interpretacyjnymi w kontakcie z organem, już nawet na tym nowym przepisie, bo tam jest mowa o pracy poza lądowym terytorium państw, cokolwiek to znaczy, bo nie ma definicji legalnej tego stwierdzenia, tak, jest tylko terytorium RP w ustawie o PIT. Tak więc jakby wracając jakby tutaj do meritum, uważam, że z perspektywy tych planowanych zmian mówimy o kilkuset tysiącach nawet osób, które mogą Polskę opuścić, bo pamiętajmy, że te osoby też nie skorzystały z żadnej pomocy w kontekście obecnego tych problemów i zawirowań związanych z pandemią COVID. Te osoby nie miały żadnej tarczy antykryzysowej, tak? A potraciły pracę, często mają ograniczone wynagrodzenia i teraz jeszcze od nowego roku będą miały problem w postaci braku tej ulgi albo znaczącego jej ograniczenia w praktycznym jej stosowaniu. No uważam, że to bardzo niefortunny kierunek i jeżeli oczywiście tutaj państwo jako radio możecie podjąć działania, sugeruję jak najszerzej pytać i wszelkie możliwe inicjatywy uruchamiać, bo jest to bardzo negatywny pomysł dla Polski, tak?
I o tym mówimy, pan Mateusz Romowicz. Za 2 tygodnie zapraszam, panie Mateuszu, do studia Dublin, a za tydzień będę rozmawiał z parlamentarzystami. Być może trzeba popytać parlamentarzystów opozycji, którzy chyba są czasem głośniejsi od parlamentarzystów koalicji, która teraz rządzi. Dziękuję pięknie za udział w programie i te wyczerpujące informacje.
Dziękuję i życzę udanego weekendu. Pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy.
Legal Marine Mateusz Romowicz, radca prawny i prezes tej firmy, był moim państwa gościem,